Regiony Kultury.
Filmowe regiony kultury, to dodajmy. Przy mikrofonie Tadeusz Marek, a my dzisiaj wspólnie wybierzemy się do Nowego Sącza i Kina Sokół, które tam się znajduje. Proszę z nami zostać przez najbliższą godzinę.
Czuj się u siebie. Radio Kraków Kultura.
A w regionach kultury jest z nami już znany Państwu z magazynu filmowego Karol Szafraniec, filmoznawca, edukator filmowy, autor podcastu audiowizualny, związany z Kinem Sokół w Nowym Sączu. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło znowu się usłyszeć.
Chciałem powiedzieć, że to będzie taka dzisiaj wizyta w studyjnym kinie Sokół, ale chyba to nie byłaby prawda, bo tak sobie myślę, że to są 4 sale, to jest potężny gmach.
No tak, to nie tylko jest potężny gmach kinowy, bo to jest część Małopolskiego Centrum Kultury Sokół, więc jest to wojewódzka instytucja, ale będąca nie w wojewódzkim mieście, która bardzo szeroko zajmuje się kulturą, bo i teatrem, i muzyką, i sztukami plastycznymi, ale oczywiście kino jest chyba najbardziej rozpoznawalną częścią tej instytucji i stara się to kino łączyć takie faktycznie kino studyjne, artystyczne, też z kinem, gdzie pokazywane są komercyjne produkcje i dzięki temu też, że są pokazywane, to dość Kino Sokół, które mnie wychowało jako dziecko i potem jakby od początku pracy filmoznawczej też współpracuję z tym kinem, dzięki tym komercyjnym produkcjom można też pokazywać bardzo obficie taki repertuar bardziej niszowy i ambitny.
Dotknąłeś tak naprawdę meritum, bo ja właśnie zastanawiałem się nad tym. To jest takie pytanie, może proste, ale myślę, że ono jest ciekawe, bo teraz mamy to Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Kiedyś było inaczej. Ja się zastanawiam, czy ty pamiętasz ten nowosądecki świat kinowy właśnie z czasów swojego dzieciństwa, z czasów twoich pierwszych fascynacji kinem?
To znaczy, no, Kino Sokół, ono się wtedy tak nie nazywało, ono nie było częścią większej całości takiego dużego centrum kultury, tylko nazywało się wtedy Kino Podhale na początku lat 90. Aczkolwiek ono się kiedyś, przed wojną, nazywało Kino Sokół i przez okres, zresztą jeśli mówimy o takich regionalnych ciekawostkach, to w Małopolsce jest mnóstwo kin Sokół, bo to wszystko było związane z Towarzystwem Gimnastycznym Sokół. W czasie PRL-u te nazwy były zakazane, tak jak istnienie towarzystwa było zakazane. I potem po 89 wiele z tych kin powróciło, ale kino, które wtedy nazywało się Podhale, było, ono było w tym samym budynku, w którym teraz jest jako Sokół, aczkolwiek była tylko jedna sala, ta sala była troszkę inaczej zorientowana, ekran był po drugiej stronie niż jest teraz, no ale to też było wtedy chyba jedyne kino w mieście. Potem inne kina raz powstawały, raz znikały, ale to była, tutaj jest pewna ciągłość, bo to jest ciągłość od 1910 roku, więc to jest, już były jubileusze, już wiele się tam działo, ale pamiętam też pierwszy film, który w ogóle w kinie zobaczyłem, właśnie w tym kinie, czyli Niedźwiadka Jean-Jacques'a Annaud. Miałem 5 lat i poszliśmy na ten film z mamą. Okazało się, że nie jest to film przyrodniczy dla dzieci. To bardzo artystyczne kino przyrodnicze. W dodatku z napisami był ten film, ale jakoś obejrzeliśmy to i zrobiło to na mnie wrażenie.
No właśnie, bo to trochę, ja wiem, że ja w tym momencie idę w stronę samego Fabelmana, który idzie do kina i następnie zostaje filmowcem, ale to są zawsze bardzo takie ciekawe, mam wrażenie, przestrzenie, czyli te momenty, kiedy tak naprawdę kino jako budynek, ono staje się nie tylko taką przestrzenią czy instytucją, w której my możemy w komfortowych warunkach na dużym ekranie zobaczyć film, ale to takie momenty, kiedy kino staje się, no, taką przestrzenią, która trochę decyduje o naszej wrażliwości. Ja się zastanawiam, czy są takie, poza tym czasem, kiedy ty miałeś to 5 lat i byłeś pierwszy raz na filmie w kinie, masz w pamięci takie momenty, kiedy właśnie to kino, zwłaszcza kino w Nowym Sączu, przyczyniło się do jakiegoś takiego momentu, który silnie i mocno został w twojej pamięci?
Taki moment akurat najbardziej decydujący o tym, że ja się zajmuję tym, czym się zajmuję, to akurat było obejrzenie filmu w telewizji, filmu 2001 Kubricka. Natomiast, no, oczywiście fakt, że kino jest blisko, że kino jest, istnieje w mieście i że pokazuje repertuar bardzo bogaty, no, miał ogromne znaczenie. Przede wszystkim tak od czasów licealnych, kiedy już wiedziałem wtedy już, że chcę się zajmować tym, że prawdopodobnie będę chciał studiować filmoznawstwo, i wtedy istniał DKF KOT, który teraz istnieje, któremu teraz szefuję, a wtedy tym DKF-em zajmował się dyrektor mojego liceum, który też, Bogusław Kołcz, który też zajmował się kinem, był polonistą, ale ze specjalnością filmoznawczą, więc jakby w szkole miałem bardzo blisko człowieka, który był bardzo zainteresowany kinem i jednocześnie wieczorem go spotykałem co wtorek właśnie na seansach DKF-u. I ten DKF wtedy był bardzo znaczący, no bo dzięki DKF-owi można było oglądać kino mniej oczywiste, kino bardziej odważne. Nie było jeszcze wtedy tylu sal w tym kinie, więc dzisiaj praktycznie w kinie Sokół jest grana większość repertuaru, która jest w dystrybucji. Natomiast wtedy musiała być ta selekcja, jak to często w mniejszych miastach bywa. DKF był taką możliwością zobaczenia rzeczy, które inaczej są niedostępne. I ten DKF miał dla mnie ogromne znaczenie i chodziło się na ten DKF, potem się dyskutowało o tych filmach bardzo, bardzo gorąco.
To skoro dotknąłeś tego DKF-u, to ja myślę, że przy tym DKF-ie zostaniemy, bo faktycznie chciałbym też wykorzystać tę okoliczność, że szefujesz w tym momencie DKF-owi KOT, czyli dyskusyjnemu klubowi filmowemu. Mówiłeś właśnie o tym czasie, kiedy tak naprawdę DKF-y, dyskusyjne kluby filmowe, były poniekąd takim oknem na świat filmu, na świat, na tę część tego świata, która normalnie w realiach PRL-owskich była niedostępna. Z czego to wynikało?
No myślę, że jakoś się udało stworzyć taki rodzaj jakiegoś takiego przepływu między instytucjami filmowymi, bo to była i filmoteka, i szkoły filmowe, i właśnie ta sieć kin, które jakoś się ze sobą porozumiewały, Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych, że to wszystko było razem zrzeszone. Można było stworzyć jakąś wymianę informacji, jakąś wymianę kopii filmowych. No i dzięki temu, że zaistniało takie środowisko pasjonatów, które było wtedy przez wiele lat, przez bardzo długi czas istniało i się wspierało nawzajem, no to gdzieś można było na tych DKF-ach zobaczyć rzeczy, które były gdzie indziej niedostępne. To był taki powiew jakiejś większej wolności i też była to możliwość spotykania się, no bo nie było internetu, nie było takiej możliwości wymiany opinii, jaka jest dzisiaj, i ludzie chcieli ze sobą rozmawiać o kinie, chcieli spotykać innych pasjonatów kina. DKF-y też wychowywały właśnie specjalistów późniejszych, którzy jako dzieci czy młodzi ludzie gdzieś dyskutowali, a potem sami się stawali krytykami. No i w tamtych czasach, gdzie był bardzo ten dostęp ograniczony, no to takie skupiska ludzi stworzyły taki niesamowity klimat i dawały tę możliwość właśnie dotykania świata, który inaczej jest niedostępny. I myślę, że te ograniczenia tworzyły też takie wielkie zapotrzebowanie, a takie wielkie zapotrzebowanie tworzy takie pasjonackie sfery, które są zupełnie niezwykłe.
My mówimy tak naprawdę cały czas o tych realiach też, bo trzeba pamiętać o realiach politycznych, co za tym idzie także realiach społecznych. Ja sobie spojrzałem przed naszą dzisiejszą rozmową na liczby i te liczby wskazują, że w latach 80. mieliśmy w Polsce około 500 dyskusyjnych klubów filmowych. W tym momencie to jest, ta liczba prezentuje się tak, to jest mniej więcej 130. To znaczy, że ta popularność klubów filmowych, zresztą mówi się od dłuższego czasu, z jednej strony mówiło się, że ta kultura dyskusyjnych klubów filmowych wraz z pojawieniem się multiplexów, wraz ze zmianą też nieco czasów, po prostu w jakiś sposób zaczęła się rozmywać. W tym momencie mówi się o tym, że my do tego powracamy. Zresztą kina studyjne w Małopolsce, w Krakowie, w Polsce bardzo silnie dbają o to, żeby ten nerw dyskusji o filmie cały czas był żywy. Ja zastanawiam się, jak to wygląda z twojej perspektywy, człowieka, który prowadzi dyskusyjny klub filmowy w Nowym Sączu. To jest tak, że faktycznie te DKF-y w tym momencie są mniej popularne, czy paradoksalnie czasy po roku 89 zaczęły przeszkadzać nieco DKF-om?
Musiał się zmienić ich status, dlatego że zupełnie wylądowaliśmy w innej rzeczywistości i siłą rzeczy popularność DKF-u w PRL-u, tak jak mówiliśmy, brała się z tych ograniczeń. No, jeśli to jest taki przyczółek, taka wyspa jakiejś wolności, jakiegoś dostępu do czegoś, no to to było bardzo popularne. Natomiast kiedy ta wolność stała się powszechna, kiedy dostęp do filmów, do dóbr kultury był bardzo otwarty, rozmawiać o tych filmach też można było w bardzo różnych miejscach i na bardzo różne sposoby, no to nie było siły, żeby DKF-y w takiej ilości i w takiej formie przetrwały. Natomiast jak się okazuje, w ogóle przetrwały, bo nigdy nigdy nie przestały istnieć. Cały czas istnieją. Ich popularność jest raz mniejsza, raz większa. To się bardzo zmienia i to jest moim zdaniem też bardzo zależne od regionu, od danego miasta. Bardzo różnie DKF-y działają. Ja prowadzę ten swój DKF w Nowym Sączu, ale współpracuję też z innymi DKF-ami, też w okolicach Warszawy, w Ostrołęce na przykład, czyli w mieście też takim nie bardzo dużym. I nawet te porównania tych dwóch miast pokazują, że zupełnie inaczej działa DKF w jednym mieście, inaczej działa w drugim. W różnych innych miastach też jeszcze inaczej działają. I myślę, że to, co jest takim urokiem DKF-ów, jest to, że DKF powinien się dostosowywać do zapotrzebowań lokalnej publiczności. I w różnych miejscach publiczność chce trochę innych filmów, troszkę inaczej chce o nich rozmawiać. Niektórzy chcą więcej rozmów, na przykład spotkań z gośćmi, a niektórzy wolą na przykład, żeby filmy były częściej, żeby były regularnie, a tych spotkań z gośćmi może być mniej dla nich. I myślę, że to jest w ogóle ważne, bo nasza rozmowa dzisiaj jest też o lokalności i że te kina lokalne, lokalność DKF-ów powinien jakby być w takim bliskim kontakcie z tą publicznością i z tym, czego dana publiczność chce. Natomiast jeśli chodzi o takie liczby w skali makro, to myślę, że nie do końca możemy porównywać te zarejestrowane DKF dzisiaj z DKF-ami z PRL-u, dlatego że dzisiaj mnóstwo w kinach odbywa się wydarzeń, które mają podobną formułę, to znaczy jest jakiś prowadzący, jest jakieś spotkanie z gośćmi, są jakieś cykle, ale one nie są zarejestrowane jako DKF. Ale de facto spełniają ich rolę, jakieś dyskusje o filmie. Jest ich tak dużo, że no, siłą rzeczy też one nie mają tak wielkiej frekwencji, no bo po prostu ten wybór jest ogromny.
A jak jest z frekwencją na waszym DKF-ie? To jest tak, że faktycznie jest wielu chętnych?
Jeśli mamy taki sezon, że akurat na DKF-ie jest więcej filmów, które dostawały nagrody na festiwalach, wiosna jest często takim okresem, po Oscarach, przed Cannes, wtedy bardzo wiele ważnych, dobrych, nagradzanych filmów wchodzi do polskiej dystrybucji. No i kiedy mamy serię takich filmów bardzo głośnych, no to mamy zdecydowanie większą frekwencję. Natomiast to, co i z tego, co wiem, to nie jest tylko w Nowym Sączu. Z tego, co rozmawiałem z innymi osobami zajmującymi się promocją kina w Polsce, publiczność DKF-u czasami może być niewielka, ale ona jest bardzo wierna. I ja to widzę, że to są ci sami ludzie, to są ci sami pasjonaci. Każde miasto, każda miejscowość ma takich pasjonatów i powinny te miasta dbać o takich ludzi. I tę wierność widać było po pandemii, bo wiem, że było takie zjawisko nie tylko w Nowym Sączu, że kiedy widzowie odeszli od kin, bali się przychodzić do kina, niektórzy stracili w ogóle sens, bo weszli w streaming i stracili to poczucie sensu chodzenia do kina, tą publicznością, która najszybciej wróciła, była właśnie publiczność DKF-owa, publiczność studyjna, publiczność kina artystycznego. Ona może być liczbowo niewielka, ona jest jakościowo bardzo wartościowa, jest przywiązana do swoich kin, przywiązana do ludzi, którzy się tymi kinami zajmują i przywiązana po prostu do oglądania filmów. I nagle się okazało, że w tym okresie kryzysu to właśnie ci ludzie są najbardziej wierni i na nich można bardzo wiele rzeczy oprzeć.
Ja tak sobie myślę, jeśli mówisz o wierności publiczności, jeśli mówisz właśnie, jeśli rozmawiamy o popularności DKF-ów i no, gdzieś tam w tle tej naszej rozmowy cały czas pojawia się wątek tego, że te czasy były i że one się zmieniły, no i co to przyniosło, to ja tak sobie od razu myślę, że tak naprawdę nowe czasy to są także nowe wyzwania i mówiłeś o tym, że te DKF-y, zresztą obaj poniekąd to mówiliśmy, to był taki właśnie przyczółek wolności trochę.
Tak.
Mam wrażenie, i to jest myślę pytanie, które warto zadać, czego przyczółkiem DKF-y są dzisiaj, bo ja powiedziałbym na przykład, że to jest taki przyczółek, w którym jest jeszcze miejsce na pewną niespieszną rozmowę. Profesor Tadeusz Sławek powiedział kiedyś, że to, czego w tym momencie mamy największy deficyt, to pozostawienie sobie przestrzeni do pewnej zająkliwości, do takiego sposobu prowadzenia rozmowy, który nie zawsze domaga się natychmiastowych odpowiedzi, dlatego że ten rodzaj pielęgnowanej wątpliwości jest czymś, co nas otwiera na świat. I mam wrażenie, że DKF-y to jest jedna właśnie z tych przestrzeni, która cały czas przypomina o tym, czy w której cały czas można uskuteczniać właśnie ten sposób prowadzenia dyskursu publicznego, bo to trochę o tym jest opowieść.
Tak, oczywiście profesor Tadeusz Sławek zawsze bardzo, bardzo trafnie mówi na temat komunikacji, na temat rozmawiania i bardzo lubię jego spostrzeżenia. Natomiast trzeba powiedzieć, że z rozmowami w DKF-ach jest różnie. i różne DKF-y mają różnie do tego podchodzą, bo są takie DKF-y, w których odbywają się klasyczne rozmowy na sali po filmie, ale są takie DKF-y, gdzie jeśli na przykład nie ma gościa, nie ma jakiegoś bardzo zadanego tematu, to raczej tych dyskusji na sali później nie ma. Jest dyskusja jakaś wcześniej, jest prelekcja, ale widzowie akurat w danym miejscu, właśnie to jest dla mnie ważne, że dostosowujemy się na tych DKF-ach do lokalnej publiczności, do jej charakterystyki, że na przykład niektórzy nie za bardzo lubią takie dyskusje na sali, trochę się krępują, trochę nie do końca się potrafią otworzyć, ale dyskutują potem nieoficjalnie i tworzy się jakaś taka społeczność wokół DKF-u, niekoniecznie podczas seansu, podczas jakby na samej sali kinowej. To jest bardzo różnie. Wiem, że DKF-y bardzo różnie do tej kwestii podchodzą i też te DKF-y, z którymi ja współpracuję, również jakby bardzo różne formuły tutaj są używane. I tak to wygląda. Natomiast niezależnie od tego, czy taka dyskusja odbywa się formalnie, czy też wszyscy raczej sobie wychodzą po filmie i wolą sobie rozmawiać w kuluarach, to jednak myślę, że ta rozmowa jest. Ja znam ludzi po prostu, mnóstwo ludzi. Poznałem też w swoim mieście właśnie rodzinnym w Nowym Sączu. Wiele osób poznałem dzięki DKF-owi. Po prostu się okazało, że potem sobie gdzieś idziemy albo po filmie sobie gdzieś stoimy, rozmawiamy, ci ludzie wracają i tworzy się taka społeczność, która bardzo ubogaca i też młodych ludzi, niektórych potem kieruje nawet do tego, żeby zajmowali się kinem zawodowo.
To w takim razie porozmawialiśmy o znaczeniu DKF-ów. Chciałbym, muszę zapytać i bardzo mnie to ciekawi, co bierzecie na warsztat dyskusyjny w najbliższym czasie?
Na warsztat dyskusyjny w najbliższym czasie DKF, nasz DKF, w sensie DKF KOT w Nowym Sączu, kiedyś nie funkcjonował w okresie wakacji, ale właśnie między innymi pandemia sprawiła, że okazało się, że publiczność bardzo chce takich spotkań i że warto robić również w wakacje, a poza tym Nowy Sącz to jest takie miasto, z którego wiele osób wyjeżdża na studia do większych miast, ale w wakacje wraca, więc my od jakiegoś czasu w wakacje też robimy, ale teraz była taka przerwa faktycznie i wrócimy 12 albo 19 września, jeszcze się to na dniach
okaże.
Bo to
okaże, na pewno więc będzie wtorek, bo wy się spotykacie we wtorki,
tak,
i to ważne, żeby nasi
to
słuchacze wiedzieli, że jakby chcieli, to mogą przyjść, dlatego że też to są spotkania otwarte dla wszystkich, którzy chcą przyjść, prawda?
Tak, i powiem też, że znam opinię osób z Krakowa, które akurat zawędrowały na nasz DKF w Nowym Sączu i powiedziały, że żałują, że nie mogą chodzić na niego częściej, więc okazuje się, że nawet komuś z Krakowa nowosądecki DKF może się spodobać, więc jeśli ktoś akurat będzie, nie wiem, przejazdem, to zachęcamy, żeby wpaść. Natomiast na dniach się okaże dokładnie, czy to będzie 12 czy 19, czy wtedy wystartujemy, ale myślę, że tytuły, to są dwa te pierwsze filmy, które pokażemy i myślę, że to chcę powiedzieć o dwóch, bo one pokazują właśnie wartość DKF-u dzisiaj, bo z jednej strony to będzie reality, akurat film, o którym tutaj już mieliśmy w innym miejscu okazję porozmawiać.
To ja od razu odsyłam Państwa do podcastów Radia Kraków Kultura i tam faktycznie znajdą Państwo godzinną niemal rozmowę z Karolem Szafrańcem na temat filmu Reality. Filmu niezwykle poruszającego i właśnie stwarzającego bardzo dużą taką możliwość rozmowy, dyskusji, tak, dlatego że to taki film, który właśnie, my nawet pamiętam, że pojawił się taki wątek w tej naszej rozmowie, chyba ja to powiedziałem, że to jest taki film, o którym świetnie się rozmawia, ale nie wiem, czy zawsze dobrze się ogląda.
Tak, to znaczy myślę, że nawet ogląda się dobrze, tylko że różne rzeczy, które tam są zastosowane, mogą potem budzić pewne wątpliwości i te dyskusje wokół tych wątpliwości mogą być fascynujące i mogą trwać o wiele dłużej niż film, więc jest to idealny faktycznie film do tego, żeby go pokazywać jako pretekst do jakiejś szerszej dyskusji. Można też, akurat my tego nie będziemy robić, ale można też zaprosić jakiegoś, nie wiem, specjalistę od jakichś spraw i też wtedy będzie to bardzo ciekawe. Niekoniecznie filmowca, bo na DKF-ach na przykład zaproszenie kogoś takiego, kto na czymś się zna, o czym dany film opowiada, też może być bardzo intrygujące. Więc z jednej strony nowe kino, właśnie reality, ale później na następnym spotkaniu pokażemy klasykę Skazani na Shawshank, czyli film, który przez internautów, jak się zaczęła fala oceniania filmów przez internautów, to ten film się stał absolutnym fenomenem, bo on nie zdobył aż tak wielu Oscarów, nie wygrał żadnego bardzo ważnego festiwalu, ale nagle wylądował jako jeden z największych filmów w historii, najbardziej lubianych filmów w historii, przez przynajmniej publiczność internetową, więc będzie można się skonfrontować z tym filmem, zobaczyć, co jest w nim takiego niezwykłego, że on tak trochę po czasie skradł serca widzów, ale chciałbym tutaj jedną ważną rzecz powiedzieć, bo pytałeś o ten sens DKF-ów dzisiaj i dlaczego DKF-y wracają troszkę do popularności. Otóż wydaje mi się, że z jednej strony właśnie po pandemii chcemy tego kontaktu ze sobą, ale jest jeszcze jedna rzecz, jest nowe pokolenie. Nowe pokolenie widzów.
Które nie widziało filmów.
Nie widziało klasyki.
No właśnie.
Nie widziało jej w kinie. Nie miało okazji wziąć udziału w tych wszystkich wydarzeniach z dawnych lat, w których się o tej klasyce rozmawiało właśnie, w których były te wszystkie dyskusje. I widać, że to nowe pokolenie jest bardzo chętne, żeby w tym brać udział, żeby oglądać te filmy w kinie, żeby posłuchać czegoś więcej na ten temat. I tego typu inicjatywy o klasyce kina dla nowej publiczności kierowane okazują się absolutnym hitem w tym momencie w Polsce.
Ja ponownie w takim razie odsyłam i informuję, żeby państwo uważnie śledzili także magazyn filmowy, ponieważ począwszy od tego miesiąca, w każdy ostatni piątek miesiąca będziemy rozmawiać właśnie o klasyce filmu. Ja tak sobie myślę, ty mówisz o Skazanych na Shawshank, oczywiście, że to jest film, który myślę, no każdy człowiek musiał chociaż urywek tego filmu widzieć. No, ja jestem tym człowiekiem, który oglądał go bardzo, bardzo wiele razy i za każdym razem się wzruszał i płakał, ale wiesz, że ja sobie teraz uświadomiłem, że to jest 1994 rok i to jest ten sam rok, w którym na przykład na światło dzienne, czy też świat i do kin wchodzą chociażby Urodzeni mordercy. I jak sobie pomyślimy o estetyce, po pierwsze lat 90., a po drugie pomyślimy sobie o takich Skazanych na Shawshank, o których można pomyśleć o tym, że no to jest taki klasyczny amerykański wyciskacz łez. Lubimy sobie zrobić taki seans, Skazani na Shawshank, potem Zielona Mila, jesteśmy zapłakani i szczęśliwi. Natomiast nagle okazuje się, że to jest jakiś taki, nie wiem, film totalnie egzotyczny, jakby spojrzeć na te lata 90.
Nie wiem, czy aż tak, bo jednak trochę jeszcze, no i kilka jeszcze takich filmów może było, ale faktem jest, że lata 90. wbrew temu, co się czasami dzisiaj o nich mówi, bo tak się wspomina o latach 90. jako takim okresie prosperity. To był czas Clintona, czas takiej szczęśliwości. Wydawało się, że skończyła się zimna wojna i że nie ma właściwie większych problemów. I paradoksalnie kino amerykańskie weszło wtedy w taki okres bardzo mroczny. Bardzo wiele było przemocy w amerykańskim kinie wtedy, bardzo dużo gwałtowności. I jakby skończył się ten wróg zewnętrzny pod tytułem, nie wiem, Związek Radziecki, i Amerykanie zaczęli się zastanawiać, na ile oni sami są źli. I tak paradoksalnie ten okres lat 90. to jest naprawdę no, 7 Davida Finchera, filmy Lyncha, filmy Cronenberga z tamtego okresu, właśnie filmy Olivera Stone'a, które tak grzebały w tej amerykańskiej świadomości. Quentin Tarantino się pojawia, gwałtowność tej przemocy na ekranie, to jest bardzo mroczne, bardzo brutalne kino. I faktycznie Skazani na Shawshank niosą ze sobą jakąś nadzieję przede wszystkim. To jest w ogóle ciekawe jest tytuł tego filmu, tytuł książki, bo to jest też warto pamiętać, że to jest adaptacja opowiadania Stephena Kinga, który napisał coś trochę innego niż zazwyczaj go kojarzymy. I okazało się, że to opowiadanie bardzo fajnie się przełożyło na język kina. Zresztą moim zdaniem film jest lepszy niż pierwowzór literacki. Natomiast tam no, mamy jakiś rodzaj wybawienia, bo to jest wyjście z bardzo beznadziejnej sytuacji. Wychodzenie gdzieś do przestrzeni, do życia, do doceniania innych ludzi. A jednocześnie w tytule oryginalnym jest to słowo redemption, to jest Shawshank Redemption, który właściwie ma charakter religijny, czyli to jest zbawienie, wybawienie. Jakoś wybawiamy się z tego całego zła, który jest gdzieś wokół nas. I tak, myślę, że przy tej gwałtowności, przy tej mroczności tamtego okresu faktycznie coś było takiego w tych Skazanych na Shawshank, że była w tym filmie jakaś taka czysta nadzieja i to jeszcze symbolizowana też przez kino, bo pamiętasz zapewne, że tam przecież plakat filmowy z aktorką był tym, co trzymało bohatera przy życiu i co potem go jakby cały czas dawało mu to, że jest po co żyć, że można jeszcze wyjść z całej tej sytuacji. Więc jakby faktycznie kino jako taki mechanizm, który nas czyści z tego brudu całego, który jest gdzieś wokół i który gdzieś wtedy też był w innych filmach i pozwala wyjść do jakiejś jasnej strony, myślę także, że to
pozwala wyjść, myślę, że jest kluczowe, jeśli mówimy o tym plakacie, o spojrzeniu na kino, prawda? Tak, tak. Więc ja w takim razie po tych kilku zdaniach myślę, że możemy po prostu powiedzieć, że Skazani na Shawshank, oni powracają. Po pierwsze, myślę, że to jeszcze jest jedna rzecz ważna, o której trzeba powiedzieć, że to są takie nieliczne sytuacje, w których można tę klasykę filmu zobaczyć na dużym ekranie. To też jest
oczywiście
coś.
Tak, to jest właśnie niesamowite. Ja myślę, że właśnie to tak przyciąga, zwłaszcza tę młodą publiczność, że można to zobaczyć w kinie, że można to zobaczyć w takim domyślnym odbiorze, no bo pamiętajmy, że wtedy jednak, dzisiaj to już jest różnie, ale wtedy cały czas jeszcze, mimo że były VHS-y, filmy domyślnie były tworzone do oglądania ich wspólnie, do oglądania ich na dużym ekranie, więc jest ta możliwość i te kopie są też pięknie odnowione. To czasami nawet ci, którzy widzieli te filmy w kinie wtedy, zobaczą je teraz w wersji tak pięknie odrestaurowanej, że będzie ten obraz 3:3 i jakiś taki bardziej ostry niż był wtedy, aczkolwiek no to, czego już nie ma, już można oczywiście różnie podchodzić do tego w zależności od poglądów, no to, że te filmy nie oglądamy z taśmy filmowej. Coś się różni jednak od tych dawnych czasów, no ale jakość jest niesamowita i nawet w małych kinach, w jakichś bardzo dalekich miejscach, ta jakość jest zawsze taka sama, bo oczywiście projektory mogą być różne, lampy, ich poziom może być, funkcjonowania może być różny, ale sama jakość kopii, no czasami bywało tak w dawnych czasach, w jakimś małym kinie jakaś zdezelowana kopia przyjdzie już bardzo poużywana w dużych miastach na przykład. Do tych małych miast to przychodziło takie zniszczone, już podrapane, a tutaj mamy cyfrową kopię, która zawsze jest taka sama i możemy ten film oglądać naprawdę dobrej jakości.
A zatem raz jeszcze przypominamy DKF Kot i Kino Sokół w Nowym Sączu. Tam właśnie Karol Szafraniec Państwa zaprasza i tam będzie się działo przez cały rok szkolny i jak wnioskuję z Twoich słów, nie tylko.
Jeszcze powiem a propos tego, co powiedziałeś, bo akurat niechcący ten temat wszedł. Jeśli w tym tygodniu by ktoś też zahaczał o Nowy Sącz, to oczywiście nie tylko w Nowym Sączu, ale także w Nowym Sączu będzie można też zobaczyć Urodzonych Morderców. Akurat nie na DKF-ie, ale właśnie Warner Bros. Te filmy razem w jednym miesiącu wprowadza jako to przypomnienie ich wielkiej klasyki, więc to też będzie ciekawe zestawienie.
Tak, i potem można wsiąść w pędzący samochód i rozpocząć własną przygodę. To tak w kontekście inspiracji Urodzonymi Mordercami. Do tej rozmowy w regionach kultury, filmowych regionach kultury. Wrócimy już za chwilę.
Tu Radio Kraków Kultura.
A w filmowych regionach kultury jest z nami niezmiennie Karol Szafraniec, filmoznawca, edukator filmowy związany z kinem Sokół w Nowym Sączu. To tam poniekąd się dzisiaj znajdujemy. Dzień dobry znów.
Dzień dobry.
My rozmawialiśmy o DKF-ie Kot, którego jesteś szefem i w ramach którego zapraszasz niezmiennie do dyskusji na temat filmów. Natomiast myślę, że warto zwrócić uwagę na to, co w kinie Sokół będzie się działo obok DKF-u, bo tam faktycznie dzieje się całkiem sporo. Ja tak sobie spoglądałem, co tam przygotowaliście na wrzesień i chyba to wydarzenie, które no, jest takim największym wrześniowym przedsięwzięciem, to jest przegląd filmów Filmoteki Małopolskiej, filmów, które powstały w 2022 roku. Powiedz, czym jest Filmoteka Małopolska?
Filmoteka Małopolski to jest takie przedsięwzięcie, które istnieje już długo, natomiast od paru lat jakby takim operatorem, koordynatorem całego tego przedsięwzięcia jest właśnie Małopolskie Centrum Kultury Sokół. Troszkę chodziło też o to, żeby takie wojewódzkie inicjatywy wspierające kulturę, między innymi wspierające kino, mogły też być zarządzane, mogły być kierowane w innych miejscach niż Kraków, żeby troszkę uaktywnić różne miejsca, różne instytucje. Generalnie chodzi o to, że jest to projekt służący temu, aby dofinansowywać i pomagać w dystrybucji filmom, które są małe, które są czasami skromne budżetowo, które czasami są robione przez twórców nieprofesjonalnych, ale bardzo różnych, bo profesjonalni też jak najbardziej tutaj mogą się ubiegać o dofinansowanie i potem taką pomoc w pokazywaniu tych filmów. Natomiast chodzi przede wszystkim o to, żeby dbać o region, że taki kraj jak Polska, tak jak każdy inny, no, składa się z różnych regionów i te regiony mają swoje potrzeby, mają swoje specyfiki, mają swoich bohaterów, swoje różne ciekawe sytuacje, o których warto robić filmy i o których filmy powstają, o których jest wielkie pragnienie czasami, żeby zrobić. I też chodzi o wspomaganie lokalnych twórców oczywiście, którzy czasami robiąc film o czymś lokalnym, mogą nauczyć się na przykład fachu i potem wyjść na szersze wody. No i generalnie chodzi właśnie o wspieranie takich filmów. Co roku jest komisja. Komisja składa się z ekspertów oraz osób z samorządu, bo zawsze tego typu samorządowe inicjatywy mają zazwyczaj właśnie takie składy, ale to są bardzo znakomici eksperci, którzy zorientowani są troszkę w rynku filmowym, wiedzą, jakie jest zapotrzebowanie i starają się wybrać takie produkcje, które dadzą jak najwięcej szans, które pozwolą mieszkańcom regionu zobaczyć filmy o ich regionie, o tym, co jest wokół, o miasteczkach, miastach, wsiach, lokalnych bohaterach, ale też, to jest jakby drugi aspekt, komisja się stara wybierać takie filmy, które mają też potencjał festiwalowy, że można opowiedzieć o czymś lokalnym, ale w taki sposób, nawet jak się nie ma budżetu jakiegoś wielkiego, że to będzie opowiedziane na tyle uniwersalnie, na tyle ciekawie, że to gdzieś się przebije i potem trafi na przykład na krakowski festiwal filmowy, z którym jest związana bardzo Filmoteka Małopolski, albo na jakieś inne festiwale tematyczne. Jeśli na przykład film jest o sporcie, to film może trafić na festiwal sportowy. Więc to jest, jak widać, dość kompleksowe, czemu to służy, ale chodzi z grubsza o pokazywanie regionu i wspieranie twórców regionalnych i twórców, którzy chcą opowiedzieć coś o regionie.
To ja powiem od razu tak, że 20 września, czy 20 czas, okres między 20 a 29 dniem września tego roku, to jest ten czas, kiedy w kinie Soku będzie miał miejsce przegląd tych filmów, które zostały w ramach tego programu nakręcone w zeszłym roku. I faktycznie, jak się spogląda na to zestawienie, to z jednej strony sylwetki wybitnych postaci związanych z Małopolską, czy też takich, które były związane z Małopolską. Tutaj między innymi Hasior, czy Jerzy Kucia, ale także chociażby opowieść o tym, jak budowano kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego, ten nowy kampus, który znajduje się na Ruczaju. Ale mówiłeś o tym potencjale festiwalowym i ja od razu zwróciłem uwagę na film Darka Janiczaka, który mogą Państwo kojarzyć z naszych spotkań poświęconych właśnie krakowskiemu festiwalowi filmowemu w tym roku, bo Kto ci będzie okna mył, to jest ten film, który faktycznie został nagrany bardzo nisko budżetowo, bardzo od serca i został równocześnie też dostrzeżony na festiwalu, dlatego że, jeśli dobrze pamiętam, zdobył nawet wyróżnienie.
Tak, tam była nagroda specjalna też za wrażliwość społeczną. No właśnie, to jest przykład takiego filmu, który został dostrzeżony i tutaj gdzieś udało się to, co od kilku lat Filmoteka Małopolski stara się uskuteczniać, czyli właśnie pokazywanie, że mały budżet, nawet niewielkie doświadczenie, ale jakby umiejętne poprowadzenie opowieści filmowej i ciekawy temat, zakorzeniony w lokalności, może mieć w sobie coś uniwersalnego. I to jest jeden z takich sukcesów, że ta nowa polityka Filmoteki Małopolski, która stara się kierować te filmy na festiwale, stara się dbać o jakość tych filmów, wybierać takie filmy, które mają w sobie jakiś jakościowy potencjał, działa. Podobnie było zresztą wcześniej z filmem z jednej z poprzednich edycji Four Heroes, który opowiadał o drużynie sportowej osób z niepełnosprawnościami. To także film, który był zauważany na różnych festiwalach, a wydawało się na papierze, że doświadczenie twórców, budżet i tak dalej jakby nie rokują na nic specjalnego, jeśli chodzi o festiwal, ale właśnie cała ta pomoc i finansowa, i infrastrukturalna, która wynika z Filmoteki Małopolski, pomogły temu filmowi się przebić i Kto ci będzie okna mył również jest przykładem takiej produkcji, więc warto próbować, warto składać potem w przyszłym roku właśnie jakieś wnioski, żeby uczestniczyć w Filmotece Małopolski, ale warto też przyjść po prostu na te filmy, zobaczyć, jak one są różne, jak bardzo różny jest region, jak bardzo różna jest Małopolska i jak wiele ciekawych historii się w niej kryje, bo to też tutaj są filmy o historii, takie czysto historyczne, ale są też Tak. Podzielone są te seanse na kategorie. Czasami na niektórych tych seansach będą twórcy tych filmów, więc będzie można z nimi porozmawiać, ale do wszystkich będzie wstępy robił kolega filmoznawca Filip Nowak, który też jest przy tym projekcie cały czas, też od tej strony merytorycznej, takiej formalnej, więc bardzo dobrze ten projekt zna. I myślę, że to jest ważne, żeby tak każdy region w Polsce, ale tak samo Małopolska, coś takiego miała. Mamy tutaj też na przykład film o misjonarzu, czyli też przykład o człowieku, który jest z Małopolski, ale który wyjeżdża gdzieś w świat i tam robi bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. No więc myślę, że może to być interesujące. Powiem jeszcze, że oczywiście te filmy można oglądać na wybranych seansach w kinie Sokół właśnie tak bardzo szeroko od 20 do 29, ale z pewnością i w Krakowie niektóre będzie można zobaczyć i w innych miejscach. Natomiast Filmoteka Małopolski ma swój kanał na YouTubie. Na YouTubie na razie są zwiastuny większości tych filmów, ale one będą sukcesywnie trafiać tam. Więc to jest ważne, że stara się Filmoteka Małopolski sprawić, żeby te filmy były szeroko dostępne i żeby je wszyscy mogli zobaczyć. I to też jest reklama dla ich twórców, zwłaszcza jak są młodzi i dopiero zaczynają. Filmy mają obowiązkiem, jakby kiedy się tworzy te filmy w ramach tego projektu, jest to, że film musi mieć napisy po angielsku też, więc to jest ważne, że jest
próba... No to też otwiera drogę festiwalową w kontekście festiwali zagranicznych, prawda?
Oczywiście, tak, tak. I też to, że niektóre festiwale, nawet polskie, no, mają taki wymóg, bo na polskim festiwalu jest międzynarodowe jury, międzynarodowa publiczność i czasami taki film może trafić dalej, więc żeby film miał ten potencjał festiwalowy, to musi mieć te napisy. A inną rzeczą, co też widać trochę w tematyce tych filmów, zwłaszcza tych, które dostają nagrody właśnie i wspomniany przez ciebie film i film For Heroes zajmuje się osobami jakoś wykluczonymi, które starają się działać i te filmy mówią o tym, że też nasze społeczeństwo powinno się trochę bardziej na te osoby otwierać. I wszystkie te filmy muszą mieć też napisy dla osób niesłyszących, dostosowane do tych osób. A można też zrobić, to już nie jest obowiązek, ale to jest bardzo jakby chwalone i na pewno podnosi to wartość takiego projektu, jeśli będzie też do niego dołączona audiodeskrypcja. Więc bardzo dbamy o to, żeby te filmy miały w sobie tę dostępność dla szerokiej publiczności.
To my w takim razie Państwu przypominamy, że między 20 a 29 dniem września w kinie Sokół na dużym ekranie będzie można obejrzeć właśnie te filmy, które zostały w jury wybrane na ten rok, a zostały wyprodukowane w roku poprzednim i czekamy tak naprawdę też na kolejną edycję, bo to w przyszłym roku zapewne też będziemy mogli zobaczyć to i owo, dlatego że nabór już się zakończył, jeśli dobrze kojarzę, ale proszę trzymać się na baczności, mówię zwłaszcza do tych spośród Państwa, którzy być może mają w głowie jakiś koncept tego, żeby jakiś film nakręcić, dokumentalny i być może właśnie taki, który będzie dotykał tematyki regionu. Oczywiście to, kiedy spogląda się na te tytuły tych filmów, które teraz będziecie pokazywać, to bardzo widoczne jest, jak wiele możliwości tak naprawdę drzemie, bo jak się mówi o tematyce regionalnej, to można sobie pomyśleć, a tak, właśnie mam nakręcić film o wsi, w której żyłem, no i wtedy dostanę nagrodę. Nie, to tak naprawdę jest opowieść o ludziach bardzo często, którzy po prostu gdzieś tutaj żyją, a ludzie zawsze są takim bardzo ciekawym materiałem na film, co tu dużo mówić, jakby cała historia kina to pokazuje. Mówiłem o tym, że trzeba się trzymać na baczności, bo zapewne kolejna rekrutacja, kolejny nabór będzie miał miejsce już w pierwszej połowie 2024 roku. Niczego nie pomyliłem, prawda?
Tak, dokładnie tak będzie. A jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałeś przed chwilą, to bardzo wielu filmowców, to często w szkołach filmowych mówi się studentom, że zanim zacznie się realizować jakieś wielkie idee fix, jakieś takie swoje bardzo niezwykłe pomysły, to warto najpierw opowiedzieć o tym, co jest najbliżej. Bo wtedy się uczymy opowiadać, uczymy się obserwować, a prawie zawsze, nawet jeśli mieszkamy w miejscu, które nam się wydaje zupełnie nieciekawe, jest coś, co można opowiedzieć. Nawet ta nieciekawość może być ciekawa, więc takie fundusze właśnie pomagają, że nawet jeśli mamy jakąś historię do opowiedzenia, jakakolwiek to nie byłaby historia, dzięki temu, że nadzieje się właśnie w
tym regionie, a nie innym, to już wiemy, że takim uważnym patrzeniu na świat. No i właśnie, jeśli to jeszcze raz powiem, jeśli są Państwo ciekawi, co wyniknęło z takiego właśnie uważnego patrzenia na świat, no to proszę zajrzeć do Kina Sokół między 20 a 29 dniem września i równocześnie przypominamy, że dyskusyjny klub filmowy KOT, on także jest i także na Państwa czeka. Karolu, bardzo Ci dziękuję za to nowosądeckie spotkanie w dzisiejszym wydaniu Regionów Kultury.
Również bardzo dziękuję, bardzo było miło i zapraszam.
Karol Szafraniec, filmoznawca, edukator filmowy, autor podcastu audiowizualny związany z kinem Sokół w Nowym Sączu był z nami w dzisiejszym wydaniu Regionów Kultury. Także i ja, Tadeusz Marek, byłem z Państwem. Kłaniamy się nisko, mówiąc do usłyszenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.